Jacek Bońka, dzień dobry. Gościem Radia Kraków jest dzisiaj Jerzy Meysztowicz, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Na początku chciałem tylko przeprosić za mój głos, ale okazało się, że zima nie zaskoczyła tylko drogowców, ale również moje gardło.
No, ale to na razie wszystko dobrze brzmi. Panie pośle, czy wobec gigantycznych problemów Polski 2050 koalicja 15 października ma jeszcze większość parlamentarną?
Nie, ma zdecydowanie. Ja myślę, że tu akurat nie będzie żadnych zmian. Natomiast trzymam kciuki, żeby się szybko skończyły wszystkie problemy Polski 2050, bo uważam, że dla stabilności tej koalicji dobrze by było, żeby partia Szymona Hołowni była w całości i nie było tam konfliktów. Natomiast nie widzę jakiegokolwiek zagrożenia, dlatego że nie sądzę, żeby jeżeli ktoś by się zdecydował na odejście z partii Szymona Hołowni, przeszedłby do Konfederacji czy do PiSu.
A do Koalicji Obywatelskiej pukają już posłowie?
Ja myślę, 2050? Że dopóki partia normalnie funkcjonuje, nie prowadzimy żadnych tego typu rozmów, zobaczymy na rozwój wydarzeń.
No a jak pan patrzy na to, co dzieje się w Polsce 2050, no jest tam pana były szef, Ryszard Petru, no to może Ryszard Petru byłby tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem.
Nie dużo brakowało mu, żeby wejść do drugiej tury, dlatego że tam różnice było około 20 głosów. No pytanie jest takie, co się stanie, jak Rada Krajowa 2050 zdecyduje, czy będzie powtarzać głosowanie tylko drugiej tury, ale również pierwszej. Wtedy oczywiście wszyscy się mogą ponownie zgłosić.
Ale czy rzeczywiście jest pan spokojny o losy koalicji 15 października, gdyby ta dezintegracja Polski 2050 postępowała?
Zdecydowanie tak. Nikt nie jest zainteresowany, żeby ta koalicja miała problemy.
No a jak pan przyjmuje te zaskakujące deklaracje partii Razem? Tam rzecznik partii Razem mówił, będziemy przyszłą trzecią drogą. No a czy po nowych wyborach parlamentarnych będziemy współtworzyć rząd i tak naprawdę Razem to będzie ta trzecia droga.
Powiem tak, no, Razem ma trochę na sumieniu, bo przypomnijmy, że ambicje Zandberga spowodowały, że w 2015 roku już żadna partia lewicowa nie weszła do parlamentu, a to utorowało drogę na 8 lat rządów PiSu. Więc mam nadzieję, że teraz wyciągną wnioski z tej sytuacji sprzed 10 lat i podejmą rozsądną decyzję, bo wydaje się, że blok lewicowy w całości mógłby powstać i rzeczywiście to by było wzmocnienie dla takiej dużej koalicji.
Pan nie chciałby takiej trzeciej drogi w postaci Razem?
No powiem szczerze, że czasami mam pewne wątpliwości i mam trochę inne przekonania, jeśli chodzi o pewne działania programowe partii Razem, no ale myślę, że kompromis jest możliwy w tych kwestiach, które dają możliwość takiego kompromisu. No a te radykalne głosy no to wtedy, mam nadzieję, byłyby wyciszone.
No, na razie słyszymy takie deklaracje, że oczywiście, że to będzie samodzielny start, no ale sondaże, no powiedzmy sobie,
no,
dają...
Boję się, żeby nie powtórzyli tego błędu z 2015 roku, że no co się stanie, jak będą mieli 4,95. No po prostu to jest zbyt duża odpowiedzialność i wydaje
ale
mi się, że
finansowanie z budżetu pozostaje.
No tak, tylko że finansowanie jest oczywiście dużo niższe przy sytuacji, w której nie partia powyżej 3% uzyskuje wynik w sondażach i w wyborach. Natomiast to nie jest rozwiązanie, bo oni już raz się na tym przejechali. Mam nadzieję, że nie powtórzą tego błędu.
Panie pośle, zmieniając temat, kogo tak naprawdę osłabia Zbigniew Ziobro na Węgrzech? Rzeczywiście obóz Prawa i Sprawiedliwości, czy może obóz władzy, któremu były minister sprawiedliwości gra na nożu?
Mam nadzieję, że najbardziej osłabi Viktora Orbana i przegra te wybory w kwietniu. Ale to tak, jeśli chodzi o nasze podwórko. Zdecydowanie osłabia Prawo i Sprawiedliwość, dlatego, że już jego partyjni koledzy odcinają się od tego. Sytuacja, która jest w tej chwili w prokuraturach i w sądach dotycząca Funduszu Sprawiedliwości, jasno pokazuje, że to on był kierował tą zorganizowaną grupą przestępczą. W związku z tym oni od tego nie uciekną. Dlatego też uważam, że to jest duże obciążenie. A poza tym, wie pan, jak się przez tyle lat mówiło, że jest się szeryfem, twardym facetem, a tutaj w wyniku działań prokuratury ucieka na Węgry i prosi o azyl, no to jest po prostu żenujące.
No ale nie tylko prosi, ale też były minister sprawiedliwości apeluje, żeby odblokować te 500 milionów z Funduszu Sprawiedliwości, bo ofiary przestępstw czekają. Czy państwo zamierzają to zrobić?
No powiem tak, że jeżeli chodzi o funkcjonowanie Funduszu Sprawiedliwości, to jedyna sytuacja, w której mógłby przestać działać, to jeżeli zabraknie pieniędzy, bo oni wszystkie je rozkradli, więc to jest na tej zasadzie. Nie, uważam, że trzeba te pieniądze wydawać, ale tam, gdzie one rzeczywiście są potrzebne, dlatego też po tym całym sprawdzaniu tych wszystkich rzeczy związanych z nierozsądnym i takim wydawaniem na oślep tych pieniędzy, powinno się ustalić pewne nowe zasady i według tych zasad powinny te pieniądze trafiać tam, gdzie powinny, czyli do ludzi, którzy rzeczywiście są ofiarami przestępstw.
A wiadomo, kiedy uruchomione zostaną te pieniądze, o których pisze były minister sprawiedliwości?
Nie wiem, kiedy zostaną uruchomione. Mam nadzieję, że te prace przyspieszą.
No, wszyscy przedstawiciele koalicji 15 października, czy też Koalicji Obywatelskiej, no zawężając, powiedzmy sobie, mówią, że liczą na wybory na Węgrzech. Tymczasem Węgrzy zmienili prawo tak, że nawet po wyborach. W kwietniu ekstradycja nie będzie łatwa.
Powiem tak, że jeżeli opozycja na Węgrzech wygra, to może zmienić to prawo, które zostało teraz na chybcika zmienione. W związku z tym ja absolutnie się nie obawiam, tym bardziej, że kandydat na premiera Magyar powiedział jasno, że on nie będzie tolerował przestępców na Węgrzech. No więc w związku z tym liczę na to, że bardzo szybko panowie Ziobro i Romanowski wrócą na łono Polski.
Viktor Orban lubi też zmieniać prawo wyborcze przed wyborami.
Lubi zmieniać, ja się
konstytucję 10 razy zmienił.
Tak, ja się boję tylko jedno, że ta ekipa jest mocno zabetonowana, w związku z tym zrobią wszystko, żeby nawet fałszując wybory utrzymać się przy władzy.
Panie pośle, to teraz sprawy lokalne. W piątek zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące S7 i Kraków-Myślenice. Większość mieszkańców gmin, przez które ma przechodzić nowa droga, chce odrzucenia 6 wszystkich wariantów. No to co z tym ma zrobić, z tym bigosem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych?
Generalna Dyrekcja zakończyła konsultacje społeczne. Rzeczywiście były bardzo szerokie, dlatego że ponad 20 tysięcy listów i uwag zostało zgłoszonych. Okazało się, że żadna z przedstawionych koncepcji nie jest do zaakceptowania przez większość. W związku z tym wycofują się prawdopodobnie trochę rakiem z tych propozycji i zapowiedzieli, że oczywiście nie były to jedyne możliwości. Myślę, że trzeba zastanowić się, żeby w ogóle doprowadzić do realizacji tej inwestycji, wypracować taki wariant, który będzie do przyjęcia przez wszystkie lokalne społeczności i liczę się z tym, że on oczywiście będzie dużo droższy, ale społeczność lokalna jednak jest istotna i warto wydać więcej pieniędzy, żeby zapewnić ich komfort funkcjonowania i mieszkania.
Są gdzieś niezabudowane tereny, przez które drogę można poprowadzić, bo gdziekolwiek ona zostanie narysowana, wytyczona, no tam
tak,
będą protesty.
Trzeba też patrzeć tam na przebieg tej trasy tak, żeby ona nie dzieliła miejscowości na pół. A tak te warianty, które były teraz do zaopiniowania, tak robiły. Przypomnijmy sobie, jakie trudności mieli mieszkańcy, żeby przejść przez Zakopiankę. To jest rzeczywiście bardzo trudne i dobrze by było, żeby rzeczywiście poprowadzić tak, żeby nie doprowadziło to do kompletnej izolacji jednej czy drugiej strony.
No, Krakowa nie dzieli na pół ta droga. Mimo wszystko rozumiem, że pan nie jest za krakowskim przebiegiem tej drogi.
Powiem tak, że budziło rzeczywiście kontrowersje, dlatego że przechodziło to przez Swoszowice, które są uzdrowiskiem. W związku z tym tam były też pewne zastrzeżenia, czy to jest najlepsze miejsce.
W związku z tym reasumując, co teraz po tych zakończonych konsultacjach i po tym sprzeciwie, no wszystkich tak naprawdę gmin?
Jeżeli wszystkie zostały odrzucone, to prawdopodobnie czeka nas opracowanie wspólnie z samorządami nowej koncepcji.
Nowa koncepcja, która też będzie budzić niepokoje
będzie,
i niezadowolenie.
Może będzie łatwiej.
No to tak na koniec, skoro jesteśmy przy tych krakowskich sprawach tutaj, krakowskich i oczywiście małopolskich, co pokazały panu pierwsze 2 tygodnie strefy czystego transportu?
No jakieś pieniądze wpłynęły, już pierwsze pieniądze wpłynęły, zdaje się, do kasy.
Ale chyba nie o to chodziło.
Nie o to chodziło, ale powiem tak, że oczywiście budzi to kontrowersje, szczególnie tych ludzi, którzy mieszkają poza Krakowem, dojeżdżają do pracy własnymi samochodami. Ja myślę, że trzeba by było troszeczkę zmienić kolejność. Wydaje mi się, że najpierw powinniśmy dobrze przygotować się na zapewnienie tym ludziom parkingów Park and Ride, dlatego że oni tam by mogli zostawić samochód i tak, żeby opracować ten system, żeby oni nie płacili 2 razy, to znaczy, żeby nie płacili za wjazd do Krakowa i jeszcze za parking. W związku z tym więcej parkingów Park and Ride mogłoby spowodować, że ci ludzie mieliby gdzie zostawić swój samochód.
O, czy nie jest pan takim żelaznym obrońcą tych zasad wprowadzonych przez
miasto?
Nie,
nie jestem. Uważam, że trzeba rzeczywiście wypracować najrozsądniejsze rozwiązanie. Jak dzisiaj popatrzeć na stan powietrza w Krakowie, jest fatalny. Więc trzeba coś z tym zrobić.
Czyli rozumiem, że należy przemyśleć, mimo że obowiązuje...
Trzeba wypracować optymalne rozwiązanie tak, żeby rzeczywiście ludzie byli spokojni, ci, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie, ale również ci, którzy chcą normalnie dojeżdżać do pracy.
No jakoś tym głosem do końca rozmowy pan wytrwał.
Wytrwałem, także dziękuję bardzo i przepraszam wszystkich, którzy musieli mnie w takiej formie wysłuchać.
Jerzy Meysztowicz, poseł Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.